W naszym studiu poseł na Sejm Anna Sobolak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To zacznijmy rozmowę od cytatu. Chcę uspokoić wszystkich moich rodaków. Widzę, że bardzo wiele niepokoju jest w przestrzeni publicznej, przestrzeni europejskiej. W moim osobistym przekonaniu Ameryka weszła bardzo mocno do gry, jeśli chodzi o zakończenie wojny na Ukrainie. To słowa prezydenta Andrzeja Dudy. Czy dla pani ta taktyka negocjacyjna Trumpa wobec Rosji jest niebezpieczna? Czy pani odczuwa spokój, tak jak nam radzi pan prezydent?
Znaczy tak, oczywiście pan prezydent radzi, żeby był spokój, żeby zachować nastroje społeczne, natomiast sytuacja nie jest do końca dobra, nie do końca bezpieczna, ponieważ widzimy tutaj, ale spodziewaliśmy się tego jeszcze, nim doszło do wyborów, nim prezydent Trump został prezydentem, że takie zapędy imperialistyczne będzie miał. No i oczywiście chce podjąć rękawice, chce pokazać swoją skuteczność, podejmuje rozmowy, najchętniej by chciał podjąć te rozmowy z prezydentem Putinem ponad głowami innych krajów.
Bez Europy,
ale też bez Ukrainy. I to jest druzgocące, przerażające, ponieważ no, Ukraina jest absolutnie stroną zainteresowaną i powinna siedzieć przy tym stole. Ponadto siada do stołu z człowiekiem, który przez ostatnie 3 lata wykrwawiał tą Ukrainę, a zaczyna go traktować jak pełnoprawnego partnera do rozmów, który jakby nigdy nic się nie stało.
Jakby strony biznesowe,
absolutnie, więc uważam, że absolutnie jest tutaj powód do jakiegoś niepokoju.
No, zwłaszcza kiedy na przykład Elon Musk chwali Rosjan.
Więc my tutaj jako Unia Europejska na pewno też powinniśmy zająć stanowisko, to nic o nas bez nas, ponieważ my jako Polska jesteśmy częścią Unii Europejskiej, wschodnią flanką NATO, w związku z czym tak naprawdę my jako Polska też powinniśmy być zainteresowani tymi negocjacjami. Ja jestem ciekawa, pani redaktor, czy Donald Trump też tak ochoczo i frywolnie podchodziłby do tematu, gdyby Rosja zechciała podjąć temat oddania Rosji przez Amerykę Alaski, która została sprzedana, została wypożyczona, jak niektórzy historycy rosyjscy dzisiaj zaczynają mówić. Myślę, że wtedy miałby nieco inne stanowisko niż dzisiaj. Więc temat absolutnie ważny, temat, w który powinniśmy się angażować i zabierać głos i nie oddać tego Trumpowi do negocjacji tylko Trumpowi i Putinowi.
A powinniśmy wkroczyć do akcji?
No myślę, że cały czas to w jakiś sposób robimy, ponieważ to, co robi rząd Donalda Tuska chociażby, czyli wydajemy pieniądze na obronność, pokazujemy swoją siłę, jesteśmy tym takim głównym motorem w Unii Europejskiej, pokazujący, że Unia Europejska, że Polska, Unia Europejska to my i musimy zadbać o Ukrainę, nie możemy oddać Ukrainy Rosji, ponieważ to jest tak naprawdę też nasze bezpieczeństwo.
A deklaracja Donalda Tuska, w sumie odmówienie niedawnej propozycji wysłania polskich wojsk do misji stabilizującej na Ukrainie słuszna?
Uważam, że tak. To jest słuszna decyzja. My robimy już naprawdę tak dużo jako kraj. Zresztą od 3 lat, proszę zauważyć, 3 lata brzmi może niedługo, ale dla osób, które mieszkają na Ukrainie, które walczą każdego dnia, to jest szmat czasu. Tyle istnień ludzkich zostało poświęconych. W związku z czym my jako Polska przyjęliśmy ogrom migrantów do Polski, umacniamy granice, walczymy, pomagamy nieustająco, w związku z czym dodatkowe siły, rzucenie wojsk do Ukrainy. Myślę, że to jest słuszna decyzja, nie powinniśmy tego robić.
Zwycięstwo Trumpa dało impuls Europie, skrajnie prawicowym partiom. Czy będzie miało to wpływ na dalsze decyzje, na przykład chociażby wyborców w Niemczech?
No zobaczymy.
Niedzielę wybory.
Dokładnie, poczekajmy na wynik
wyborów. A jak pani
odczuwa,
pani poseł?
No to mam takie ambiwalentne odczucia.
Widziała pani ostatnie sondaże?
Nie widziałam tych sondaży.
20-20 tam jest.
No właśnie. No niestety polityka, jak to fortuna, również kołem się toczy i to w tej chwili w Niemczech zauważamy takie trendy, takie tendencje. Jestem trochę tym oczywiście zaniepokojona, ale proszę zauważyć, że Polska w tej chwili w Europie odgrywa bardzo silną rolę i tego się musimy trzymać.
A u nas jak to będzie? Czy ta sytuacja geopolityczna odbije się na naszej kampanii i na wynikach? Widzimy także, że Konfederaci bardzo mocno teraz uderzają w słupki. 15%.
No tak, no tak, absolutnie.
Jest pani tutaj zdziwiona tym? Być może to także jest taki odprysk.
Nie jestem zdziwiona tym, że faktycznie Sławomir Mentzen depcze po piętach Karolowi Nawrockiemu. Tutaj może być różnie. Wczoraj słuchałam wypowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości. On oczywiście się nie obawia, jest spokojny, ma swoją strategię, ma swój plan. Naturalnie ja bym takich słów oczywiście nie powiedziała, bo każdego kandydata należy w jakiś sposób się obawiać. Natomiast my robimy wszystko, pokazujemy Polkom i Polakom, że przede wszystkim odblokowaliśmy pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Inwestujemy. Chcemy w tym roku dużą część środków poświęcić na, no to pewnie za chwileczkę o tym będziemy mówiły.
Obietnice gospodarcze, zaraz przejdziemy do
dokładnie
tego.
Dokładnie. Natomiast nie chcę powiedzieć, że jestem spokojna o kampanię Donalda, nie Donalda, tylko Rafała Trzaskowskiego. Natomiast mam odczucia, że powinno być dobrze, ale to nie powinno jakby zwalniać tempa. Musimy robić wszystko. Każdy obywatel, czy jest członkiem partii, czy nie, czy jest zwykłym obywatelem, powinien mieć tego świadomość, że to są naprawdę ważne wybory, ponieważ jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz. 15 października wygraliśmy połowę tego meczu. Wygraliśmy, ale druga połowa jest teraz w maju, 18 maja i od tego będzie naprawdę zależało.
Albo 1 czerwca będzie druga tura.
Albo 1 czerwca, zdecydowanie.
Każdy z kandydatów wydaje się na urząd prezydenta, będzie musiał pokazać się i odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, tej, którą kreuje także w tym momencie zarówno wschód, jak i zachód. Rafał Trzaskowski odnajdzie się w tym?
Jestem przekonana. Rafał Trzaskowski to doświadczony polityk, doświadczony samorządowiec, mądry człowiek, więc jestem przekonana, że odnajdzie się w tej sytuacji. Zresztą mamy wspaniałego ministra spraw zagranicznych, Radka Sikorskiego. Ja od początku, kiedy jeszcze...
Słyszałam, że byłby lepszym negocjatorem, jeśli chodzi o rozmowy z Putinem, niż akurat Donald Trump, który akurat jest biznesmenem.
Być może.
A to oczywiście opinie jednej dziennikarek, które pracują od wielu lat w Rosji.
Tak, świetnym politykiem jest, świetnym negocjatorem, świetnym dyplomatą i jeżeli porównujemy go z Donaldem Trumpem i negocjacje, kto poprowadziłby lepiej, to uważam, że Radek Sikorski zdecydowanie. Dlatego ten tandem Donald cały czas
Trumpa
w głowie.
Donald.
Na myśli Rafała Trzaskowskiego i Radka Sikorskiego byłby świetnym tandemem do tego, żeby też właśnie takie rozmowy prowadzić.
Dlaczego pani poseł, proszę mi wytłumaczyć, zapytam przedsiębiorczynię. Rząd musi korzystać z pomocy prywatnego przedsiębiorcy w sprawie deregulacji. Proszę to wytłumaczyć
dlaczego
nam
musi? To nie jest chyba kwestia, że musi. To jest zaproszenie biznesu do rozmów. Zawsze biznes, czy to mniejszy, czy większy, czuł się w takiej pozycji, że musiał realizować to, co urzędnicy, powiedzmy, wymyślili. Ja uważam, że przede wszystkim i nie chcę wskazywać tutaj tej jednej konkretnej osoby, ponieważ Rafał Brzoska zaprosił do składania pomysłów wszystkich przedsiębiorców. Wczoraj, zdaje się, słyszałam, było około 1500 pomysłów, które do niego spłynęły.
Jasne. Czy to nie oznacza, że resort, który jest odpowiedzialny za to, sobie nie radzi? Minister Paszyk i także pełnomocnik od deregulacji. Bo to taki trochę policzek wymierzony jednak wydaje się
premiera. Nie tak to odbieram. Można tak to komentować. Natomiast ja tego tak w ten sposób nie odbieram. Uważam, że zdecydowanie większą taką bezwładnością rządzą się zarówno samorządy, jak i rząd. Obowiązują pewnego rodzaju kroki, które trzeba podjąć. Natomiast w przypadku biznesu tam jest akcja, reakcja i może na tym zależało Donaldowi Tuskowi, aby zaprosić biznes do tego, żeby... To nie jest tak, że jeżeli Rafał Brzoska złoży te propozycje deregulacji konkretne, to one zostaną zrealizowane. One pewnie przejdą przez kolejne...
No już 15, prawda?
Przez sito. Natomiast to jest fajne. Taki proprzedsiębiorczy ruch ze strony Donalda Tuska, a efekty będziemy mierzyć za chwilę. Ja jestem wielką
fanką. I pani nie przeszkadza to, że Rafał Brzoska akurat stoi, ma stanąć za deregulacją.
Będzie proponował zapisy deregulacyjne, natomiast stanąć za deregulacją, tak bym tego nie określiła. Uważam go za świetnego biznesmena, co pokazał przez lata swojej kariery, swoją sprawczość, rozwój biznesu, jaki prowadzi, więc naprawdę jest osobą, od której należy się uczyć i czerpać to, co ma do powiedzenia.
A kto sprzeciwia się deregulacji dziś?
No, niech pani
kto stoi za tym oporem? No, tak długo jednak nie można dojść jeśli chodzi o przepisy, do jakiegoś takiego konsensusu wobec przedsiębiorców. Pani również zmagała się pewnie z taką ścianą tych wszystkich przepisów. Rafał Brzoska proponuje chociażby zmniejszenie częstotliwości kontroli działalności gospodarczej o połowę, bo twierdzi, że te koszta, które się generuje, a także obciążenie są zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla samego pracodawcy.
No tak, to nie jest korzystne i to nie jest przyjazne dla przedsiębiorców, jeżeli są częste kontrole, uporczywe kontrole. Oczywiście one powinny być, od tego nie powinniśmy odchodzić, ale nadajmy temu jakiś ton taki
Czy zgadza się pani z tym, że powinno się zmniejszyć?
Ja byłam kiedyś przedsiębiorcą absolutnie popieram. No pytanie, jaki kształt to będzie miało ostatecznie. Wszystko musi mieć ręce i głowę i zdrowy rozsądek przede wszystkim. Natomiast to jest moim zdaniem dobry kierunek. Zobaczymy, jak te wszystkie jakby punkty będą zawarte.
Niektórzy mówią, że deregulacja jest główną przyczyną zastoju gospodarczego wielu firm.
Tak mówią przedsiębiorcy i można się z nimi zgodzić. Natomiast no, dzisiaj, jak widzimy, tam
jest to
badania...
taki gorset, który zdaniem pani ogranicza ten rozwój biznesowi?
W pewnym sensie na pewno tak, bo to jest zawsze ten głos, który podnoszą przedsiębiorcy, więc dajmy szansę zarówno Rafałowi Brzosce, jak i Donaldowi Tuskowi.
A powinno się cudzoziemców zatrudniać na umowę o dzieło, o zlecenie, a nie umowę o pracę? Taką propozycję wysunął tutaj Rafał Brzoska.
Nie potrafię się do tego odnieść, więc tego nie będę komentować.
Ale jako była przedsiębiorczyni, to pani zatrudniłaby na umowę o pracę, czy pani by zatrudniła na umowę zlecenie, czy też umowę o dzieło?
No właśnie. To
czy
jest
są potrzebne takie elastyczne formy zatrudnienia?
Potrzebne są zdecydowanie elastyczne. Ja też jak zatrudniałam osoby, miałam małą działalność gospodarczą, więc tak, no korzystałam z tych form takich łatwiejszych, takich bardziej elastycznych, które w przypadku, gdy sytuacja na rynku by się mogła zmienić, mogłabym mieć tą możliwość szybszego rozstania się, powiedzmy, z tym pracownikiem.
Który konkret gospodarczy dla pani jest najbardziej istotny? Donalda Tuska oczywiście. 650 miliardów złotych, tyle.
650, środki... mówi się 700 miliardów, to są absolutnie olbrzymie kwoty. Dla mnie bardzo ważnym aspektem jest zarówno transformacja energetyczna, czyli rozwój tutaj sieci przesyłowych, rozwój, inwestowanie w elektrownię atomową, ale też w połączeniu z doinwestowaniem nauki, bo o tym też mówimy. Mamy tutaj do czynienia ze sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem, więc szybki rozwój gospodarczy państwa nie obędzie się bez inwestowania w naukę, w tą dziedzinę, żeby po prostu no, państwo odgrywało znaczącą rolę na arenie międzynarodowej i brało udział w tym wyścigu gospodarczym.
Dla pani to nie jest taki PR kampanijny premiera?
Można ukłon powiedzieć,
w stronę Rafała Trzaskowskiego, walce o fotel prezydenta?
Wszystko zawsze jest jakimś PR-em.
Słyszałam
oczywiście,
ostatnio
że tak.
od polityka, wszystko dzisiaj jest kampanią. Pani się podpisuje pod tym?
Coś w tym jest. No, każdy z nas ma ten PR, każdego dnia sobie chce robić i każdego dnia chce, żeby ten PR był najlepszy. Natomiast to są konkretne rzeczy, to są konkretne liczby, konkretne fakty, o których mówimy i konkretne potrzeby, których Polska potrzebuje.
Przedwczoraj był u mnie akurat Krzysztof Kolany, on jest głównym analitykiem rynków finansowych i powiedział, że ale to są normalna kwota, jest normalna kwota, która i tak będzie inwestowana, 650 miliardów złotych przez kapitał firm, biznesu, więc nie ma co się dziwić.
Nie, ale też nie ma co się nie chwalić, więc warto o tym mówić, żeby społeczeństwo miało świadomość. Pamiętajmy, że jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to nie mieliśmy dostępu do środków unijnych. Przyszła koalicja 15 października, środki zostały odblokowane, te fundusze mamy i nie sposób pani redaktor dzisiaj o tym mówić i chwalić się, nawet jeżeli mówimy o PR-ze. Także mieszkańcy, Polki, Polacy muszą o tym wiedzieć, że takie środki są, będą i w co będą konkretnie inwestowane. Jak się spotykamy z wyborcami, a teraz się z nimi spotykamy, zbierając podpisy pod listami na kandydatów, to zadają konkretne pytania, więc w przestrzeni publicznej absolutnie musi być ta informacja, na co będą inwestowane środki, które mamy w budżecie.
Medycyna i technologia to przyszłość polskiej nauki. Ostatnio z wizytą na pani zaproszenie była u nas pani minister Leszczyna.
Tak, absolutnie. Jesteśmy w takim rozwoju technologicznym, nie tylko w Polsce, ale na świecie, że ja z wielką fascynacją podziwiam tutaj zamysł rektora profesora Arkadiusza Wójsa, który 1,5 roku temu otworzył Wydział Medyczny na Politechnice Wrocławskiej.
Lekarskim.
Też w tym lekarski, tak. Wielką fanką tego, ponieważ zwiedzaliśmy, teraz właśnie na moje zaproszenie przyjechała zarówno pani minister Izabela Leszczyna, jak i pani marszałek Monika Wielichowska.
I jakie plany z tą uczelnią ma ministerstwo? Bo ja rozumiem, że tutaj przyjechały panie, żeby zobaczyć.
To był taki audyt, zwiedzanie, sprawdzenie, bo pięknie się wszystko pisze, czyta, ale
to
pani
to był
minister...
problem z PKA. Z tą opinią,
był.
Tak.
Tak, tak. Natomiast PAKA dała tą pozytywną opinię na 2 lata, więc tutaj wszystkie standardy są spełnione. Pani minister, co chcę zaznaczyć, wyjeżdżając stąd była tak bardzo zachwycona tym, że powiedziała, że to jest absolutnie przyszłość polskiej medycyny, Politechnika Wrocławska. Oczywiście we współpracy z Uniwersytetem Medycznym to ma być konkurencja, ale zdrowa konkurencja. Takie standardy, że wydziały medyczne na uczelniach technicznych są od lat. Mamy przykłady chociażby w Technische Universität w Monachium, czy w Dreźnie, czy w Zurychu i one mają świetne notowania, świetnie się rozwijają. Dzisiaj połączenie inżynierii z medycyną jest absolutnie konieczne. Jak idziemy do szpitala, mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, albo będziemy mieć coraz bardziej. Chociażby przez profesora Witkiewicza lata temu zakupiony
szpital, tak,
Da Vinci, dokładnie sprzęt, więc tutaj to
wiele
to,
lat
to nie wszystko...
używane, tam kwoty były takie, że...
Ale to się przenika, więc jakby humanizowanie inżynierów i dodawanie pierwiastka inżynierskiego dla medyków jest moim zdaniem przyszłością tą, w którą powinniśmy iść i będziemy szli.
Wie pani poseł, czego dotyczy 21 punkt umowy koalicyjnej?
No, mieszkalnictwo.
Dokładnie. A dokładnie mówię o zwiększeniu dostępu do mieszkań. Czy zatem nowa propozycja klucz do mieszkania, nowy rządowy program spełnia te wymagania, zdaniem pani? Przyjrzała się pani temu projektowi?
Tak, to jest tak, że ten projekt został ostatnio ogłoszony przez ministra Paszeka.
No i znów krytykowany.
Znowu, zawsze jest wszystko krytykowane.
Ale przez Lewicę i przez Polskę 2050.
No bo znowu, pani redaktor, jesteśmy w kampanii wyborczej, więc każdy chce swoją tożsamość wyborczą zaznaczyć, pokazać, zebrać dodatkowe punkty. Ja uważam, że dobrze, że został ten program rozpoczęty, ponieważ on jeszcze nie jest zakończony. My jesteśmy w procesie legislacyjnym i tu będzie jeszcze przestrzeń na rozmowę, na uzgodnienia. Założenia
A co pani pasuje, co nie pasuje na ten moment?
Podoba mi się to, że wsparcie będzie dotyczyć zakupu mieszkań z rynku wtórnego, ponieważ ja ze swoimi wyborcami
omijamy deweloperów.
Omijamy, ale to z kolei, jakby był 2% kredyt, który proponował PiS, my w swojej kampanii wyborczej mówiliśmy o 0%, jeżeli chodzi o kredyty, to było bardzo mocny zarzut ze strony naszych wyborców, że w tym momencie promujemy deweloperów i że dając tego typu ulgi będą ceny windowały do góry.
Ale wie pani o tym, że badania pokazują, że jednak osoby, które szukają mieszkania, szukają jednak z pierwotnego rynku. Nawet ceny są porównywalne, więc jednak nie opłaca się kupować wtórnego, bo tam trzeba naprawdę bardzo duże środki włączyć, by wyremontować to mieszkanie.
Nie zawsze, ale faktycznie czasami się tak zdarza. Ja myślę, że na komisjach sejmowych będzie ta przestrzeń, żeby ten temat jeszcze przedyskutować i wybrać jak najlepszą opcję. Tutaj
ja tak zastanawiam się, jaka rola będzie tych gmin, które będą mogły podnieść ten limit ceny.
Też się nad tym zastanawiałam. Czytałam to w naszych dokumentach, które mamy wewnętrznie i to też jest na pewno pytanie, które warto zadać. Gminy będą mogły podnieść ten limit samodzielnie.
11 tysięcy dla Wrocławia między innymi. Widziała pani średnią dzisiaj cenową w Wrocławiu. To jest ponad 13 tysięcy. Prawie 14 tysięcy. Wczoraj rozmawiałam z agentem nieruchomości. Powiedział, że tych mieszkań jest tylko kilkaset we Wrocławiu.
No to dobrze, to może warto w te kilkaset uderzyć. No one może ma...
Ale wie pani, jakie jest zapotrzebowanie.
No tak. Dajmy sobie szansę. Dobrze, że program został ogłoszony. Dyskutujmy o tym, wypracujmy najlepsze rozwiązania, tak aby...
Myśli pani, że jeszcze przed wyborami prezydenckimi uda się zapewnić Polakom.
Że każdemu będzie na tym zależało, chociażby ze względu właśnie na to, że jest określony czas i określone miejsce, więc powinniśmy to wypracować, ale tutaj za to odpowiada Ministerstwo Rozwoju, więc zobaczymy.
Zapytam jeszcze, dlaczego nie w styczniu, a w październiku wejdzie kaucja? na opakowania?
Tak, udało nam się to przesunąć. Ja mówię dlatego udało nam się, ponieważ nie byłam zbyt wielką fanką tego, aby kaucja mogła na opakowania, czyli butelki jednorazowe, które w samym swoim zamyśle nie powinny być jednorazowymi. Przede wszystkim środowisko, pani redaktor. Uważam, że przez wiele, wiele, naprawdę wiele lat, o ile nie dekad, ogromne koncerny napojowe, tak ogólnie je nazwę, wprowadzały na rynek, zaśmiecały, nie obawiam się użyć tego określenia, zaśmiecały nasze środowisko olbrzymimi ilościami. Rok do roku mamy 15 miliardów sztuk opakowań, które trafiają w różne miejsca. Oczywiście dzisiaj selektywna zbiórka pozwala nam to zagospodarować, ale zależało nam na tym, aby kaucja weszła równocześnie z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, czyli właśnie ogromnych firm, które produkują te opakowania, więc dajmy sobie szansę na to, żeby oni płacili za to, żeby nie zaśmiecali środowiska i żeby włączyli się w proces ekoprojektowania opakowań, aby były jak najbardziej recyklowalne.
Od października.
Od października.
A w czwartek i piątek Sejm.
W czwartek i w piątek Sejm, widzimy się.
I widzimy się także w studium na Radio Rodzina i żegnamy poseł na Sejm Anna Sobolak, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję, również dobrego dnia życzę Państwu. Do widzenia.